Dzisiejsze czytania biblijne kierują nasze myśli ku tej ożywiającej mocy i światłu, jakim jest dla Kościoła Słowo Boże. W ostatnich dziesięcioleciach bardzo wzrosła liczba tych, którzy poświęcają czas osobistej lekturze Pisma Świętego. Jednak choć w milionach polskich domów Biblia stoi na półce, to dla wielu osób jest ona tylko ozdobą regału. Co może sprawiać, że Słowo samego Boga nie zwraca należytej uwagi jeszcze tak wielu katolików? Może trudnością jest forma biblijnych wypowiedzi. John Eldridge w swojej książce Pełnia Serca przywołuje fragment Księgi Izajasza. Ja pójdę przed Tobą i nierówności wygładzę, skruszę spiżowe podwoje i połamię żelazne zawory. Autor pyta, czy język Biblii nie wydaje Ci się czasem zbyt napuszony? Bóg ma zamiar wygładzić dla nas góry. Bylibyśmy szczęśliwi, gdyby po prostu pomógł nam dotrwać do końca tygodnia. O co tu chodzi z tym kruszeniem spiżowych podwojów i łamaniem żelaznych zaworów? Brzmi to niezwykle patetycznie i cóż, komu to tak naprawdę potrzebne? Tu nie starożytna Samaria. My chcielibyśmy dostać miejsce na parkingu przed pasażem. Rzeczywiście, my chyba dzisiaj nie mamy czasu na takie wzniosłe rozważania. Nas interesuje konkret. Czy benzyna jeszcze podrożeje? Czy kolega załatwi mi pracę? Czy uda się umieścić dzieci w lepszej szkole? To są nasze problemy. Myślimy o nich godzinami, rozmawiamy o nich z przyjaciółmi i jesteśmy przekonani, że potrafimy wyjaśnić to, co dzieje się w naszym życiu. Moje małżeństwo się rozpadło, bo mąż pił. Nie udało mi się założyć rodziny, bo nie mam szczęścia i jestem zbyt nieśmiała. Gdyby mnie kolega nie oszukał w interesach, moje życie potoczyłoby się inaczej. Do takich wniosków doszliśmy i powtarzamy je ciągle, tłumacząc swoje rozczarowania, rozdrażnienia, niepowodzenia. A co mówi na ten temat Pismo Święte? W drugim liście do Koryntian święty Paweł stwierdza, że chrześcijanie winni przede wszystkim wpatrywać się nie w to, co widzialne, lecz w to, co niewidzialne. Myślisz, że źródłem twojego niepowodzenia w życiu to kłamstwa żony? Alkoholizm męża? Że wszystko popsuł brak pieniędzy? Brak twojej zaradności? Jesteś o tym święcie przekonany? A co mówi Biblia? Zbudź się, o śpiący. O tych, którzy patrzą tylko na fakty, a nie odkrywają głębszych przyczyn tego, co dzieje się w ich życiu, święty Paweł mówi, stępiały ich umysły, zasłona spoczywa na ich sercach. Weź do ręki swoje ślubne zdjęcia. Pamiętasz, jak się wtedy kochaliście? Pamiętasz tamte czułe słowa obietnice? Przecież byliście wykształceni, kulturalni, chodziliście do kościoła. Gdzie podziała się więc wasza jedność? Skąd wzięła się nienawiść, zranienia, obelgi? To wszystko przez alkohol? Przez różnice w podejściu do wychowania dzieci? Przez drobne kłamstewka? A może ta sprawa miała inne, głębsze przyczyny? Przecież w szkole, na studiach miałeś kolegów, koleżanki i paczka trzymała się świetnie przez wiele lat. A porozumienie z żoną skończyło się tak szybko. Co się więc stało? A pamiętasz, jak kochały cię dzieci? Jak córeczka mówiła, ja to się statusie marzenie. Jak synek zwierzał ci się ze wszystkich swoich dziecięcych tajemnic. Gdzie to się wszystko podziało? Czy to tylko złe towarzystwo miało na dziecko taki wpływ, że dziś nie chce już z tobą rozmawiać? Biblia jest światłem, które odkrywa rzeczywiste przyczyny tego, co stało się i co dzieje się w naszym życiu. Popatrzmy jeszcze na jeden problem. Czy nie mamy często wrażenia, że to, co przeżywamy na co dzień, to nie jest życie, ale tylko jakaś wegetacja? Tyle w nas smutku, zdenerwowania, pretensji do całego świata. Kiedy pytamy się nawzajem, co słychać, to jakże często w odpowiedzi słyszymy: szkoda gadać, byle do jutra, mam już tego wszystkiego dość. Proszę zauważyć, że miliony ludzi nie potrafią się już nawet dobrze bawić bez alkoholu czy miękkich narkotyków. Sięgają po nie coraz częściej ludzie wykształceni, biznesmeni, artyści. Wymarzyliśmy i planowaliśmy sobie życie pełne wyrazu, a pozostała po nim często jakaś włóczęga po bezdrożach, jakieś mozolne zmaganie się o przeżycie każdej pory dnia. W ilu polskich domach słychać napomnienia: zmień się, postępuj inaczej, zająłbyś się czymś pożytecznym, nie pij tyle, nie oglądaj w kółko telewizji. W 90 chyba procentach te prośby nie przynoszą żadnego efektu. Dlaczego? Bo to tak, jakby prosić człowieka z połamanymi nogami, by wszedł na giewont. Ludzie nie mają w sobie życia, siły duchowej, wegetują, podpierając się alkoholem, telewizją, komputerem, jak niepełnosprawny podpiera się kulami. I ktoś im przy tym mówi: no, biegnij, wspinaj się. Jakie to żałosne zachęty. Co nam może na ten temat powiedzieć Biblia? Jezus mówi: ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości. To niesamowite. Dać nam życie. To główny cel misji Jezusa. Słyszeliśmy o życiu wiecznym, ale kojarzymy raczej, że otrzymamy je dopiero po śmierci. A przecież święty Paweł pisze, że my już teraz mamy postępować w nowym życiu. Chrześcijaństwo to nie jest oferta typu: najbliższych kilkadziesiąt lat będziesz zmagał się w mozole z trudnościami, a potem dostaniesz w nagrodę wspaniałe życie. Nie, to nie tak. Chrystus już teraz przynosi nam je w obfitości. Dlaczego więc nasza codzienność to często tylko jakaś wegetacja? W tym samym zdaniu, to jest właśnie ważne, w tym samym zdaniu, w którym Jezus mówi o życiu, zapisane są słowa: złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. A więc jest jakiś złodziej? To już pachnie spiskową teorią dziejów. A tak, całe Pismo Święte opowiada spiskową teorię dziejów. A spisek zaczyna się dokładnie w 3 rozdziale Księgi Rodzaju. Jakże bardzo w zafascynowaniu się Biblią pomaga zwrócenie uwagi na to, że zapisano w niej historię wojny Boga z mocami piekła, które chcą odebrać nam życie. Nawet tak uroczo przeżywane w naszej tradycji Boże Narodzenie to w świetle faktów Nowego Testamentu akt iście wojenny. Mały Jezus jest zagrożony, Herod się wścieka, przelana zostaje krew niewiniątek, a święta rodzina ucieka do Egiptu. Życie, które stąpiło z wysoka, zostało natychmiast zaatakowane. Ta historia wojenna trwa nadal. Nowy Testament opisuje nam w niej prawdy, na które współcześni wojskowi wpadli całkiem niedawno. Mianowicie to, że niekoniecznie na pole walki trzeba posyłać pancerne dywizje. Skuteczniejsi bywają komandosi. Ilu ludzi może o sobie powiedzieć: zapowiadałem się tak dobrze w młodości, a dziś jestem wrakiem człowieka. Wszyscy zazdrościli nam małżeńskiej miłości, a dziś po rodzinie zostały zgliszcza. Kto nas tak załatwił? Kto się między nas wdarł? Kto mi zabrał dzieci? Kto mi zabrał pokój, szczęście? Pismo Święte mówi jasno. Wyrzucony z nieba szatan odszedł rozpocząć walkę z tymi, którzy pragną pięknego i prawego życia. Święty Piotr woła w swoim liście: bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz jak diabeł, jak lew ryczący, krąży szukając kogo pożreć. Gdyby nie jedna para nowożeńców z powagą wczytała się w te słowa, to dziś może byłaby razem, a osamotnione dzieci miałyby i ojca, i matkę. Przed narodzeniem Jezusa Izrael toczył wojny, by ocalić dla świata Boże prawdy. Jezus walczył przez wszystkie lata swojej misji. Sam mówił: nie przyszedłem przynieść pokoju, lecz miecz. Przyszedłem dać wam moc, abyście w tej walce nie dali się pokonać. I pamiętajmy, ona toczy się w istocie o ocalenie życia, które przede wszystkim kształtuje się w rodzinie i dlatego relacje ze współmałżonkiem, z dziećmi są najbardziej zagrożone. Ale dlatego to właśnie one winny być dla nas najważniejsze. Gdy przegrałeś, gdy przegrałaś bitwę o swój dom, to angażowanie się w jakąś nawet szlachetną działalność może stanowić tylko maskującą przykrywkę dla twojej porażki. Nie dyskutowanie i komentowanie spraw światowych, politycznych jest twoim powołaniem, ale odzyskanie żony, męża, dzieci. To twoje życiowe zadanie. Powiesz: już za późno na to. To już niemożliwe. Dla człowieka o połamanym sercu to rzeczywiście nie jest możliwe. Dlatego słuchaj dalej. Bitwa toczy się o nasze serce. Księga Przysłów mówi: z całą pilnością strzeż twojego serca, bo tam życie ma swe źródło. Dlatego wróg je tak zapalczywie atakuje. Pamiętasz, jak wyśmiewano cię w dzieciństwie, że jesteś niedorajda, tłuścioch, że miałaś najbrzydszą sukienkę na szkolnej zabawie? Pamiętasz, jak pijany ojciec uderzył cię w twarz? Jak ksiądz krzyczał w konfesjonale? Jak po kolejnym samogwałcie byłeś pewien, że Bóg ci już tego nie wybaczy? Twoje serce zostało zaatakowane i zranione. Odebrano ci część życia. Potem nawet całkiem nieźle studiowałeś, chodziłeś do kościoła, normalnie funkcjonowałeś, ale byłeś już zraniony. I cały czas bałeś się, że wyda się, kim jesteś naprawdę. Udawałaś mocną kobietę, a byłaś ciągle bojącą się odrzucenia dziewczynką. Udawałeś zaradnego faceta, a byłeś zakompleksionym chłopcem. Tak bardzo na wojennych filmach poruszają mnie sceny rozbrajania bohaterskich żołnierzy. Stoją bezradni, oddają broń. Oprawcy odrywają im z mundurów dystynkcję. Mieli dzielnie walczyć, a teraz ledwo powłóczą nogami w kolumnie jeńców. Ilu chłopcom szatan też powiedział: oddaj swoją duchową broń, oddaj siłę, oddaj godność. I tacy rozbrojeni mężczyźni zakładają rodziny. Nie potrafią potem obronić żon i dzieci przed złodziejem, który okradał bezlitośnie ich domy z miłości, z życia. Kiedy nieraz mówię to w kościele, to kobiety przytakują mi potem: ma ksiądz rację, to mężczyźni zawodzą. Tak, mężczyźni się często nie sprawdzają. Ale prawdą jest i to, że to kobiety przykładają się nierzadko do pozbawienia ich siły. Nadopiekuńcze mamy zamykają synów w złotych klatkach ciepła i opieki. Odbierają im męskie serca i robią z nich wiecznych chłopców. Dziewczyny, aby słyszeć słowo „kocham cię”, uczą swoich narzeczonych, że jak będą mili, to mogą liczyć na słodką nagrodę. Gdy chłopak źle się sprawuje, zostaje za to ukarany awanturą, cichymi dniami, groźbą zerwania. Problem pojawia się wtedy, gdy na tak uformowanego męża ta metoda kija i marchewki przestaje działać. Taki duży chłopiec staje się wtedy nieznośny i szuka sobie innych zabaw. Na napominanie go, by był odpowiedzialny, jest za późno. Nawet gdyby chciał, nie potrafi walczyć. Warto czytać Biblię. Tam zapisana jest historia o budowaniu na skale i na piasku. Bitwa toczy się o nasze serce. Ono jest źródłem życia. Dopóki serce człowieka jest rozbite na części, jedna część należy do małego chłopca, druga do biznesmena, trzecia do chrześcijanina, czwarta do poganina, to z takiego serca życie nie wypłynie. Złamane serce jest poranione, a rany bolą. Więc by nie zostać ponownie przeszyte bólem, serce broni się kłamstwem. Wiele razy słyszę o mężczyznach, którzy siedzą przed telewizorem i krytykują Kościół, księży, religię. Mówię nieraz: powiedzcie temu Panu, niech przyjdzie do mnie. Pogadam z Nim, także o grzechach Kościoła. Odpowiedź jest jedna: on się za nic na to nie zgodzi. Jakże ci panowie muszą mieć zalęknione serca. Podobnie jak kobiety, które mówią, że zupełnie nie mają pojęcia, dlaczego mąż pije od 20 lat. A to znaczy, że nic na ten temat nie chcą wiedzieć. Wolą się do prawdy serca nie zbliżać, bo różne rzeczy mogłyby się wtedy okazać. Nasze serca są w istocie dobre, zostały tylko zranione, złamane i żyją w lęku i wynikającej z niego agresji. Przestały być źródłem życia i trzeba nam o nie stoczyć duchową walkę, by odzyskać moc i skończyć z wegetacją strachu i kłamstwa. Dlatego przywdziewając oręż Słowa Bożego, mamy podnieść głowę i powiedzieć: dość. Chcę odzyskać życie. Sięgnij po Biblię. To jest księga duchowej bitwy, w której osobiście musisz wziąć udział, pod sztandarem Chrystusa. Amen. Módlmy się za Kościół Święty, by głosząc z mocą Słowo Boże, opatrywał rany złamanych serc ludzkich. Ciebie prosimy. Módlmy się za biskupów, kapłanów, diakonów, by ich homilie, nauki ukazywały ludziom światło życia i dawały moc do walki ze złem. Ciebie prosimy. Módlmy się za ludzi, którzy kłamstwem próbują chronić rany swoich serc, aby odważyli się przyjąć do swego wnętrza prawdę Bożą. Ciebie prosimy. Boże, z pokorą zanosimy dziś przed Twój tron prośbę, by nasze serca były czyste i zdolne do zgody, miłości i pełni życia, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.